Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O bogaczu potępionym za zamknięcie serca mówił papież na audiencji ogólnej. Franciszek zaapelował o pokój na Ukrainie. Polaków Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za ojczyznę. Witam 18 maja i zapraszam na aktualności. Miłosierdzie Boże nie jest niesprawiedliwe, nie jest pobłażliwością dla tych, którzy zamknęli się na ubogich. Jeśli zamknę przed nimi drzwi serca, pozostaną one zamknięte także dla Boga, a to jest straszne, mówił papież na audiencji ogólnej. Mówiąc o ubóstwie i miłosierdziu, nawiązał do ewangelicznej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Brama domu bogacza, który codziennie ucztował, była zawsze zamknięta dla ubogiego, leżącego na zewnątrz, pokrytego ranami i umierającego z głodu.
Ta scena przypomina surową naganę Syna Człowieczego na sądzie ostatecznym. Byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Nagi, a nie przyodzialiście mnie. Łazarz dobrze reprezentuje milczące wołanie ubogich wszystkich czasów i sprzeczność takiego świata, w którym ogromne bogactwa i zasoby są w rękach niewielu.
Na placu Świętego Piotra obecne były sieroty wojenne ze wschodniej Ukrainy, goszczone w różnych krajach europejskich w ramach projektu Dzieci na rzecz pokoju na całym świecie. Zwracając się do nich, papież raz jeszcze zaapelował o położenie kresu trwającemu wciąż konfliktowi.
Saluto con speciale affetto i bambini ukraini.
Ze szczególną miłością pozdrawiam ukraińskie dzieci, będące sierotami i uchodźcami w następstwie konfliktu zbrojnego, który nadal trwa na wschodzie kraju. Znowu modlę się za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny, aby został zaprowadzony trwały pokój, jaki będzie mógł przynieść ulgę ludności, która zaznała już tylu doświadczeń i da spokojną przyszłość nowym pokoleniom.
Zwracając się do polskich pielgrzymów, Franciszek nawiązał do trzech ważnych dla nas wydarzeń.
Dzisiaj, wspominając rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, bardzo serdecznie pozdrawiam obecnych tu Polaków. Łączę się duchowo z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, z kombatantami i wszystkimi uczestnikami mszy świętej na polskim cmentarzu na Monte Cassino, wspominających poległych żołnierzy, jak również ze zgromadzonymi w Toruniu na konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Niech te ważne wydarzenia będą dla Was okazją do modlitwy o pokój za Kościół w Polsce, o pomyślność Waszej Ojczyzny.
Ojciec Stanisław Papczyński jest wielkim promotorem godności i świętości życia. To, że uważany jest za patrona nienarodzonego życia, jest zasługą zwykłych ludzi, którzy doświadczyli wielu cudów i łask za jego przyczyną. Tak, o przyszłym polskim świętym, który 5 czerwca zostanie kanonizowany, mówi ksiądz Paweł Naumowicz, polski prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów. Dziś przypada wspomnienie liturgiczne ojca Papczyńskiego.
Kiedy próbujemy odczytać to jego przesłanie dzisiejszym językiem, to chyba najbardziej jest promotorem godności i świętości życia, gdzie jest oczywiście cała dyskusja na temat aborcji, eutanazji. Więc ojciec Papczyński, który mówi o niepokalanym poczęciu, tak naprawdę na dzisiejszy język mówi o tym, że jeśli wzięliśmy się na ziemi, to tylko dlatego, że najpierw wzięliśmy się w Bogu, to znaczy w Jego zamyśle, że On nas zechciał, tak jak najpierw zechciał Maryi. Młodzi często słyszą od matki, właściwie to Cię nie chciałam, albo najchętniej bym Cię nie urodziła. No to przekaz niepokalanego poczęcia jest taki, jesteś ważny, jesteś godny dla Boga, Bóg Cię zechciał. Więc myślę, że to na dziś jest przekaz mocny.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
mniszka, doktor kościoła, lekarz i teolog. Szerokie zainteresowania świętej Hildegardy pozwoliły jej osiągnąć nie tylko świętość, ale także przepis na zdrowe i wartościowe życie. Jej rozwiązania medyczne, sposoby leczenia i propozycje stylu życia adaptowane są współcześnie przez orędowników jej filozofii życia. Między innymi na kanwie jej nauki uczeni próbują stworzyć uniwersalną i tradycyjną medycynę europejską. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na rozmowę na temat filozofii życia i medycyny świętej Hildegardy z księdzem Jackiem Wróblem, a przeprowadził ją Mateusz Kasiak z Radia R.
Przybliżmy słuchaczom sylwetkę. Kim była ta kobieta uczona kościoła? W jakich czasach przyszło jej żyć?
Święta Hildegarda z Bingen to postać dwunastowieczna. Urodziła się w 1098 roku, więc czas jej działania przypadał na XII wiek prawie cały, gdyż żyła 82 lata. I to nie przypadek, dlatego że to jest właśnie związane z tym jej systemem, który dzisiaj powoli próbujemy odkrywać. Systemem nie tylko zdrowotnym, ale systemem w ogóle myślenia o człowieku, ponieważ dla średniowiecznych ludzi człowiek to nie był zespół systemów, jak to dzisiaj czasami patrzymy na człowieka, ale to była jedna całość. Jeśli ten człowiek, ten organizm chorował, czy jeśli spotkała człowieka choroba, nie starano się działać przeciwko chorobie, tak jak to dzisiaj robimy, ale starano się dociekać przyczyn, skąd się to wzięło. A te przyczyny mogą być różne i czasami zupełnie nie leżące w sferze fizjologicznej, wprost przeciwnie, w sferze psychicznej. Na tą wizję człowieka wieka właśnie składa się ten system myślenia o człowieku, tak to lubię nazywać. Niektórzy mówią medycyna świętej Hildegardy, ale to jest bardzo szeroki temat, bo od zaleceń dietetycznych poprzez leki, bo takie trzeba nazwać, te ziołowe, które Hildegarda zaleca, na jednostki chorobowe, które opisuje. Opisuje ponad 80 jednostek znanych współcześnie chorobowych i na te jednostki ma określone konkretne leki ziołowe. Poprzez muzykę, jej wpływ na zdrowie człowieka, poprzez filozofię, przez duchowość, przez jej taką propozycję pracy psychologicznej nad sobą i opisuje 35 takich par cnót i wad, ona to nazywa. I chodzi o przejście od tych złych postaw do tych dobrych. I ona opisuje konkretnie 35 takich par. Była też badaczką zjawisk przyrodniczych, także no, jej zainteresowania były bardzo szerokie. Tak przypuszczają badacze, inni też, którzy się zajmują życiem Hildegardy, że to ta jej wiedza o tym zdrowym stylu życia człowieka pozwoliła jej żyć właśnie tak długo, ponieważ średnia życia wtedy ludzi to było 50 lat.
Czy ona w jakiś sposób też, ona proponowała tylko pewne sposoby leczenia, czy pewne podejście, styl życia, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, czy też leczyła?
Leczyła, oczywiście, dlatego że trzeba nam wiedzieć, że w każdym klasztorze, nie tylko w średniowieczu, do dziś u nas w seminarium u Palatynów, czy w każdym seminarium na przykład, nawet nie tylko zakonnym, ale też diecezjalnym, jest tak zwana infirmeria, czyli taki pokój, czy miejsce dla ludzi chorych, żeby ponieważ jeżeli ludzie żyją w jednym miejscu, to bardzo łatwo jest, żeby jakaś infekcja mogła się rozszerzyć na cały klasztor, całą wspólnotę. Więc ci ludzie mieszkali przez ten czas choroby w tej infirmerii po to, żeby nie zarażać innych. No i ta infirmeria była całkiem nieźle wyposażona, ponieważ no, tak naprawdę aż do czasów nowożytnych nikt się nie zajmował chorymi, tylko klasztory. Ta medycyna, bazująca oczywiście nie tylko na przekazach takich z mistrza na ucznia, takich właśnie znachorskich, byśmy powiedzieli, ale też bazująca na medycynie galenowskiej, czyli starożytnej rzymskiej, ona była właśnie w klasztorach przechowywana, gdyż klasztory miały dostęp do zasobów wiedzy, czyli bibliotek, do książek, do ksiąg medycznych i stamtąd tę wiedzę korzystali. Z tej wiedzy korzystali mnisi, tak samo siostry, a Hildegarda, ponieważ była bardzo wyemancypowaną kobietą ówczesnych czasów, to może o tym później, też nie chciała być gorsza, nie chciała pozostawać w tyle, więc też z tych zasobów korzystała, nawet wymogła to na opacie, przy którym pierwotnie ten klasztor jej istniał, żeby mogła korzystać właśnie z biblioteki mnichów w Lisi Bodenbergu. Myślę, że można powiedzieć, że była lekarzem. Posiadała bardzo, bardzo poważną wiedzę.
To może tak troszeczkę o Hildegardzie jako kobiecie też powiedzmy. Jako...
Postać taka ciekawa o tyle, o ile jej popularność zaczęła się no teraz, od kilku lat, kiedy to papież Benedykt XVI w 2012 roku ogłosił ją świętą, chociaż bez formalnego procesu, ale z faktu jest taka też możliwość, że jej kult trwał nieprzerwanie, czy trwa nieprzerwanie w Niemczech, w okolicach właśnie Bingen. Jej medycyna jest popularna właśnie wśród takiej ludowej medycyny. W Austrii, na terenach Szwajcarii, czy w Niemczech. Nie zostało to zniszczone tak jak w Polsce zupełnie. Ogłosił ją świętą i doktorem kościoła. Ciekawa rzecz, ponieważ jest jedną z czterech kobiet, które mają taki tytuł, z których kobiet w ogóle w historii chrześcijaństwa. Świętość w ogóle jest tematem szeroki. Mamy wielu świętych, bardzo różnych i to czasami, jak się tak patrzy na historię Kościoła i na życie świętych, no to jeden święty jest niepodobny do drugiego, bo jeden święty zostaje świętym z powodu jednego swojego czynu, nie wiem, na przykład męczeństwa, a inny całe życie musi pracować ciężko, żeby tę świętość wypracować.
To też w jakiś sposób pokazuje istotę, prawda, świętości, ta złożoność.
I myślę, że taką właśnie świętą jest święta Hildegarda, która daje nam inspirację, ponieważ przez te 800 lat zadawaliśmy sobie pytanie w towarzystwie, czy też pytając Niemców na przykład, którzy się tym zajmują troszkę dłużej, dlaczego to teraz dopiero jej postać jest jakoś wyciągnięta z tej historii, dlaczego papież Benedykt tak uczynił z nią, ogłosił ją doktorem kościoła, czyli dał katolikom, chrześcijanom, katolikom bardziej, bo to w ramach kościoła katolickiego zostało, wyznania katolickiego została ogłoszona jako doktor kościoła. Tak się stało, dlatego że dzisiaj dopiero jesteśmy w stanie zrozumieć jej intuicję. Poziom współczesnej wiedzy tak wzrósł, bo wzrósł bardzo i dopiero dzięki temu, dzięki zdobyczom współczesnej medycyny, czy wiedzy o jedzeniu, o dietetyce, ale właśnie na przykład osiągnięcia współczesnej antropologii pozwalają nam zrozumieć, co ona miała na myśli i zobaczyć jej genialne intuicje, które dzisiaj potwierdzają się w takich czy innych badaniach.
A czy dla katolickiej myśli Kościoła, nie jest to takie kontrowersyjne ujęcie, właśnie to proponowane przez świętą Hildegardę?
Spotykaliśmy się często z pewnymi postawami bardzo negatywnymi, jeśli chodzi o medycynę Hildegardy. Problem polega na tym, że myśl katolicka jest bardzo szeroka. Dlatego jest katolicka, czyli powszechna, katolikos, czyli powszechny, że jest w stanie zawrzeć w sobie bardzo różne nurty, bardzo różne trendy. I tak jak mamy przykładowo w myśli teologicznej, czy bardziej może w duchowości, czy w wyrazie tej duchowości, czyli pewnym sposobie modlenia się, modlitwy, wspólnoty różne, typu na przykład tradycjonalistyczne, gdzie ludzie odprawiają mszę po łacinie i wracają do starych form modlitwy i duchowości, przeżywania kontaktu z Bogiem, ale mamy też odnowę w Duchu Świętym katolicką, czy neokatechumena. Te dwie skrajne myśli nie do końca by się ze sobą zgodziły na przykład na jednym nabożeństwie, prawda? Ale mimo to pozostają w tym samym nurcie myśli katolickiej i odwołują się do tych samych dogmatów i zachowują pewien zrąb wiary, tak? Zrąb zasad wiary, które są wspólne im i nie odchodzą, nie chcą od tego odchodzić. Te myśli Hildegardy, która próbuje rozumieć człowieka całościowo, inaczej holistycznie, to powoduje, tak, to słowo powoduje lęk u niektórych, że być może tam są jakieś elementy ruchu New Age, albo jakieś elementy medycyny holistycznej, czyli chińskiej. Zapewne tak, ale nie dlatego, że one są chińskie, bo Hildegarda nie korzystała z myśli.
Ale być
chińskich,
może jakieś zbieżności by się pojawiły.
Tak, bo muszą się pojawić, ponieważ każda medycyna dotyczy człowieka. I tak samo się leczy Chińczyka, jak i Polaka, czy Niemca, ponieważ to jest taki sam organizm, on tak samo funkcjonuje, chociaż ma różne, powiedzmy sobie, niuanse.
No, jak środowisko, inne naturalne, prawda?
Inna dieta, inna flora bakteryjna i tak dalej. To trzeba wziąć pod uwagę. Same intuicje, czy poszczególne rozwiązania co do diagnozy lub leczenia, to Hildegarda ma bardzo, bardzo swoiste i trudno to sprowadzić do medycyny jakiejkolwiek, którą znamy z ruchów New Age, czy też takich, które próbują na bazie medycyny, czy na tym wózku medycyny wwozić jakąś filozofię czy myślenie. To myślenie Hildegardy, medycyna Hildegardy, leczenie człowieka jest związane właśnie z myśleniem chrześcijańskim, katolickim, bo była katolicką mniszką. Mało tego, ona żyła w okresie, kiedy Kościół jeszcze nie był podzielony. Korzystała pewnymi garściami z pism ojców wschodnich, pism zachodnich. Zresztą sama jeszcze jest w Corpus Christianorum, takim zbiorze ksiąg, w których są również zebrane pisma ojców Kościoła, chociaż sama niezaliczana jest do autorów nazywanych ojcami Kościoła, ponieważ już zbyt późno żyje i ta jej myśl jest późna.
Bo wspomniał ksiądz wcześniej jeszcze o tym, że była dosyć mocno wyemancypowana, prawda? Czy to też można by było to współczesnym językiem nazwać ją feministką, czy to już byłoby jakieś nadużycie.
Tak niektórzy nazywają. W kościele anglikańskim kobiety są pastorami. Tak, mogą być pastorami, tak. I one organizują bardzo często spotkania właśnie na temat świętej Hildegardy i pokazują ją właśnie jako taką feministkę, ówczesną feministkę. Coś z tego jest. Trzeba powiedzieć, że coś z tego jest, ponieważ czy to jest wina Kościoła, czy nie? Myślę, że myślę, że Kościół ma duży wpływ na rozwój kultury, ale ta kultura jest przemożna, jednak jest silniejsza niż idea Ewangelii. Natomiast ludzie żyją po prostu poprzez to, że są wychowani w jakiejś kulturze i to przejmują. I dlatego ta kultura nasza, nie wiem czy jeszcze, ale na pewno wtedy, w okresie, kiedy żyła Hildegarda, była mocno zmaskulinizowana. Była taka, pewne rzeczy no nie były sprawiedliwe, czy nie były uczciwe. Pierwszy klasztor, w którym Hildegarda, do którego przybyła jako dziecko jeszcze, to był klasztor, który był przy klasztorze męskim. To była jakby przybudówka takiego klasztoru męskiego i te siostry żyły w zamknięciu przy klasztorze męskim. A ponieważ wtedy do klasztoru mogły przychodzić tylko kobiety bogate, bogate panny, tak jeszcze w nazwach klasztorów współcześnie możemy mówić zakon, panien, tam świętego Franciszka albo jakieś inne, więc te panie miały bogate posagi i na przykład dochody z tych posagów przychodziły do klasztoru i to zostało przejmowane przez mężczyzn i siostry nie dostawały z tego nic, często przymierały głodem, więc Hildegarda się w naturalny sposób buntowała.
Powiedział ksiądz, że trudno jest tak w sposób prosty, bezpośredni przełożyć w formie jakichś tak na przykład takich rad, tę jej myśl też medyczną.
Po pierwsze, takie ogólne zalecenia, które moglibyśmy nazwać zaleceniami szczęśliwego życia według świętej Hildegardy, to są bardzo rzeczy znane powszechnie, chociaż trudno dla wielu trudne do osiągnięcia. Odpowiednie proporcje pracy i odpoczynku.
Bardzo trudne do osiągnięcia.
No właśnie. Snu i czuwania.
Podobne.
Oczyszczenia. Oczyszczenie organizmu, czyli na przykład post. To myślenie medyczne Hildegardy idzie w kierunku, tak jak powiedziałem wcześniej, nie przeciwko chorobie, ale prorozwojowo i prozdrowotnie, czyli musimy wzmocnić organizm na tyle, żeby ta choroba się w ogóle nie pojawiła. Jeśli już dopadł nas wirus, czy zapadliśmy na chorobę z powodu przepracowania lub niedospania z różnych powodów, są na to sposoby. Najprostsze to są właśnie te ziołowe zalecenia i to są właśnie takie ciekawe, dziwnie brzmiące leki typu, czy tam zioła, na przykład bertram. Bertram rośnie na północy, w górach Atlasu, na północy Afryki, w północnej Afryce i próbowano zaadaptować te rośliny tu w Europie, w Alpach, na podobnych wysokościach, podobnych warunkach, nie udało się, ponieważ po badaniach okazało się, że nie zawiera ona tych składników czynnych, które zawiera właśnie roślina ten bertram afrykański. I ciągle sprowadzamy to. Podobnie zresztą jak galgant. Taka też dziwnie brzmiąca przyprawa. Jest to korzeń rośliny, która się nazywa galgant i ona rośnie w Chinach. I też ją sprowadzamy z Chin. Skąd Hildegarda miała taką wiedzę? Otóż szlak jedwabny od kilku tysięcy lat działał i kupcy sprowadzali przeróżne korzenie. Hildegarda poprzez swoiste intuicje, jeśli chodzi o diagnozę, wykorzystuje go bardzo trafnie. Nie każdemu on służy, nie w każdej sytuacji, ale właśnie ta jej diagnoza, dojście czy wiedza o tym, skąd pochodzi dana choroba, pozwala zastosować tak właśnie ten taki czy inny lek, czy taką czy inną mieszankę ziołową, aby ona była skuteczna. Jeśli czujemy, że coś nas bierze, jakieś przeziębienie, to trzeba kupić sobie właśnie taki bertram. Co godzinę łyżeczka bertramu do wody z cytryną. I oczywiście dużo witaminy C, ale tej naturalnej, takiej lewoskrętnej, nie prawoskrętnej, bo to różnica. I gwarantuję, że po 3 godzinach, 4 przeziębienie przechodzi.
Zatem warto zgłębiać wiedzę Hildegardy, jej myśl filozoficzną, myśl życia. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję również. Dziękuję.
Przypomnę, że z księdzem Jackiem Wróblem rozmawiał Mateusz Kasiak z Radia R w Lublinie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.